A jest z nami dr Joanna Streb ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, małopolska konsultant wojewódzka w dziedzinie onkologii. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Jesteśmy na krawędzi, sytuacja jest krytyczna, wołamy o pomoc. Takie słowa płyną od onkologów, którzy widzą falę nowych pacjentów z nowotworami. Ci pacjenci nie chcieli czy nie mogli się wcześniej diagnozować w czasie pandemii?
Ja bym nie rozpatrywała tego, czy nie chcieli, czy nie mogli, tylko wziąłbym pod uwagę to, że zachorowalność na nowotwory cały czas rośnie z roku na rok. I my, proszę państwa, mamy teraz możliwość długotrwałego leczenia chorób nowotworowych, nawet choroby nowotworowej w stadium rozsiewu. Więc ci pacjenci onkologiczni czasami w niektórych rakach, nowotworach złośliwych, pozostają z nami wiele lat.
Tak, tylko teraz słyszę, że nakładają się w zasadzie dwa roczniki chorych.
Do tego dołączają się nowi pacjenci z nowym rozpoznaniem, którym też, jeżeli mamy możliwość, stosujemy terapię celowane, nowoczesne terapie i to wydłuża znacznie czas do progresji, czas całkowitego przeżycia pacjenta onkologicznego. Dodatkowo oczywiście ubiegły rok, kiedy była pandemia COVID, spowodował, że jednak część chorych nie zgłaszała się do lekarza z racji panującej pandemii i może strachu, ale też i były opóźnione te rozpoznania. I część pacjentów, których teraz do nas trafia, wszystkich onkologów, to są pacjenci z zaawansowaną chorobą nowotworową.
Czyli ryzyko większe, leczenie trudniejsze.
Leczenie choroby rozsianej jest leczeniem o charakterze paliatywnym, które ma na celu poprawę jakości życia i wydłużenie czasu do progresji. Natomiast jeżeli ten nowotwór jest rozpoznany złośliwy w stadium wczesnym, po leczeniu chirurgicznym, jeżeli są wskazania do leczenia uzupełniającego, to ma na celu całkowite wyleczenie pacjenta i zmniejszenie ryzyka nawrotu i zapobieganie nawrotom.
No ale słucham, co mówią wasi lekarze w Szpitalu Uniwersyteckim. No, mówią tak, ludzie błagają o pomoc, mówią, że nie ma ich kto leczyć. A szef waszej kliniki, profesor Wysocki, mówi jeszcze, nasz oddział dostaje listy, maile, które trudno czytać. Są osoby, które tak długo będą czekać przed sekretariatem w szpitalu, aż nie usłyszą, że im pomożemy. Te listy, te maile do waszej kliniki, one się zmieniły teraz w czasie pandemii?
Proszę też pamiętać, że my w Szpitalu Uniwersyteckim jako Klinika Onkologii pracowaliśmy cały czas przyjmując pacjentów onkologicznych. Szpital Uniwersytecki był szpitalem jednoimiennym. Onkologia została przeniesiona na czas pandemii w inne miejsce tymczasowe i tam, żeby dla dobra naszych pacjentów, żeby oni nie byli narażeni, my funkcjonowaliśmy przez cały ten rok. Ale też proszę pamiętać, że my również byliśmy poddani na zakażenie i część lekarzy onkologów chorowała na COVID, co zmniejszyło liczbę lekarzy. Przez to przyjmowaliśmy też pacjentów z innych ośrodków. Dodatkowo jako szpital uniwersytecki prowadzimy badania kliniczne z nowymi lekami, prowadzimy nowe terapie i wydłużenie czasu pacjenta, który u nas pozostaje w leczeniu, powoduje, że teraz, kiedy skończył się czas, zmniejszyła się liczba chorych z COVID-em i szpitale jednoimienne wracają do swoich poprzednich działań, mam na myśli to, że specjalistyczne oddziały, chociażby oddziały chirurgiczne, jeżeli zaczną pełną zespołem operować, to ci pacjenci, którzy będą mieli wskazania do leczenia onkologicznego, no wydłuży się czas oczekiwania, ponieważ wydolność nasza jest taka, jaka jest.
Doktor Joanna Streb z Krakowa, onkolog, jest naszym gościem. No właśnie, państwo mówią, że ten system przed pandemią już ledwo dyszał, a teraz, kiedy zmagaliśmy się z kłopotami zupełnie gdzie indziej, to onkologia jak domek z kart za chwilę może się rozsypać. I słuchając tego wszystkiego, minister zdrowia Adam Niedzielski mówi, tak, owszem, będzie większa liczba wykrytych później nowotworów, no bo nie chodziliśmy do lekarzy, nie robiliśmy diagnozy na czas. Ale według ministra, pod względem opieki nad pacjentem, onkologia była, jest i będzie zieloną wyspą. Czyli COVID nie zatrzymał tej opieki.
To nie jest kwestia tego, że zatrzymał tą opiekę. My informujemy, że nasi pacjenci onkologiczni są leczeni wiele lat. I do tej grupy, którą teraz leczymy, dołączy grupa, która miała opóźnione rozpoznanie, tak jak pan powiedział, ze względu na gorszą zgłaszalność, późniejszą wykrywalność i dodatkowo to, co będzie w 2021 roku, czyli normalny wskaźnik zachorowalności na nowotwory. Onkologiczne leczenie jest coraz bardziej nowoczesne, pozwala na wydłużenie czasu do progresji chorobi i wydłużenie czasu pacjentów z rozsianą chorobą nowotworową. Z roku na rok przybywają nowe leki i ta informacja, którą podaliśmy, to jest to, że jednak zachorowalność na nowotwory wzrośnie i w tym roku my się spodziewamy, że oprócz tego, że trafią do nas pacjenci, którzy nie byli leczeni albo nie zgłosili się do lekarzy celem wykrywania chorób nowotworowych w 2020 roku, to jeszcze dodatkowo dołączą się do tego pacjenci z 2021 roku.
I mówicie, że może być kilkadziesiąt tysięcy przypadków zachorowań więcej w tym roku, trafiających do lekarzy onkologów. A ile telefonów z Ministerstwa Zdrowia odebrali Państwo od wczoraj, od Waszej konferencji, na którym o tym wszystkim powiedzieliście, mówiąc, że jest źle i trzeba coś z tym zrobić?
Wie pan co, jeżeli mnie pan pyta, to ja wczoraj wystąpiłam, wróciłam do pracy z pacjentami onkologicznymi i dzisiaj też pracowałam, więc nie odebrałam telefonu, ale to myślę, że to jest pytanie do szefa kliniki, natomiast nie do mnie.
No ale kiedy mówią państwo, jesteśmy na krawędzi, system jest tak przeciążony, że za chwilę nie wytrzyma po prostu, to kim chcą państwo potrząsnąć? Do kogo jest skierowany ten alarm?
Proszę Państwa, no przede wszystkim po pierwsze, żeby pacjenci zaczęli się zgłaszać i kontrolować. I profilaktyka, zawsze o tym mówimy onkolodzy, że jedną z ważniejszych rzeczy jest profilaktyka. Druga rzecz, to co mówiliśmy, w momencie kiedy przestała być już pandemia i zachorowalność na tak wysokim stopniu jak była, jeżeli chodzi o COVID, to teraz oddziały, które były jednoimienne, zaczną pełną parą, w cudzysłowie, czyli na pełnych stanowiskach pracy, przyjmować pacjentów i operować. I ci pacjenci później, jeżeli mają wskazania, muszą trafić do onkologów. A ja już mówiłam, że zainteresowanie onkologią wśród młodych lekarzy nie jest tak duże, jak wśród innych specjalności.
No tak, ale ktoś, kto na przykład stracił bliską, chorą onkologiczną osobę w ostatnich miesiącach, albo słyszy dzisiaj, że za późno jest na operację kogoś bliskiego, taką operację odkładaną z powodu pandemii, pewnie dzisiaj pyta, dlaczego kazano nam czekać, dlaczego nasi bliscy nie dostali pomocy na czas. Słyszy pani takie pytania w szpitalu, chociażby w Krakowie?
Proszę pana, szczerze? Nie, dlatego że do mnie trafiają pacjenci, którzy już mają chorobę rozpoznaną. I taki pacjent, jeżeli ma mieć zabieg operacyjny, w zależności od tego, jaki to jest typ nowotworu, to wcześniej zgłasza się do zabiegowców. I pewno oni słyszą takie pytania.
Czy... Nie, no bo to jest pytanie o to, czy rzeczywiście było tak, że ludzie czekający na operacje, na zabiegi z powodów nowotworu, no, musieli czekać wiele, wiele miesięcy właśnie w związku z pandemią.
Ja myślę, że tu trzeba rozważyć, czy to były kwestie wyboru zagrażające życiu, czy to były wskazania, jeżeli chodzi o operację radykalną. I tak jak mówię, no, na pewno jeżeli chodzi o nasz szpital, był to szpital jednoimienny, więc myśmy byli wtedy skupieni na leczeniu pacjentów covidowych, jeżeli chodzi o zabiegowców. Natomiast jeżeli o onkologię, nasz główny apel polega na tym, że proszę państwa, wydłużamy i na szczęście czas leczenia pacjentów onkologicznych. Ale proszę sobie zdawać sprawę z tego, że ci pacjenci są z nami wiele, wiele lat.
Ja mam nie wiem, dlaczego na szczęście wydłużamy, pani doktor. Za chwilę spróbujemy to wyjaśnić, bo tego nie zrozumiałem. Ale będziemy wyjaśniać w naszym informacyjnym radiu internetowym RMF24 w portalu interia.pl. Tam serdecznie zapraszamy słuchaczy. Dobrego weekendu życząc.
Dziękuję.
Doktor Joanna Strep, nieustająco z nami, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Małopolska Wojewódzka, konsultant w dziedzinie onkologii. To wyjaśnimy, dlaczego pani mówi, że na szczęście wydłużamy leczenie, jeśli chodzi o onkologię.
Dlatego, panie redaktorze, że ja pamiętam czasy, przed wielu, wielu lat, kiedy pacjentki z rozsianą chorobą nowotworową, na przykład z rakiem piersi, ze względu na brak wtedy tak dobrych terapii, jakie są teraz, żyły znacznie krócej. A ja mam pacjentki, które leczę kilkanaście już lat.
Czyli to wydłużanie oznacza de facto dłuższe życie. To wtedy staje się zrozumiałe.
Wydłużone jest czas przeżycia i czas do progresji. Więc te pacjentki, które do mnie przychodzą co 3 tygodnie, na przykład na terapię celowaną od wielu, wielu lat, one są leczone. Do tego co roku, jeżeli chodzi na przykład o szpital uniwersytecki i skupię się na razie na raku piersi, jest około 500-600 operacji nowych pacjentek, z których część ma wskazania do leczenia uzupełniającego, chociażby hormonoterapią, która trwa średnio 5 do 8 lat. I te pacjentki my kontrolujemy, one do nas przychodzą. Leczymy chemioterapią też inne nowotwory. Pacjentów z rozsianym rakiem nerki kilkanaście lat, pacjentów z gistem. Więc ci pacjenci są. My nie możemy powiedzieć, teraz Państwu dziękujemy, a przyjmujemy nowych pacjentów. Do tego nakładają się nowi pacjenci. Więc proszę sobie wyobrazić, że tak jak przekazywaliśmy, dziennie na chemioterapię dzienną przychodzi średnio 60-80 pacjentów. Zmieniły się standardy leczenia, zostały wprowadzone terapie celowane, zostały wprowadzone terapie tabletkowe. I chcieliśmy powiedzieć, że wydłużenie czasu do onkologa może być za chwilę no, dla pacjentów nie do przyjęcia, za długie, prawda? To nie jest tak, że my się spodziewamy, co roku zachorowalność na nowotwory wzrasta, ale spodziewamy się, że po dobie covidowej, gdzie część szpitali była jednak przekwalifikowana na szpitale covidowe, kiedy teraz te szpitale zaczną znowu funkcjonować w swoich ramach specjalizacyjnych, ci pacjenci będą potrzebowali następnie dalszego leczenia onkologicznego. A porównując w tamtym roku, kiedy tak jak powiedzieliśmy, pracowaliśmy cały czas z przerwami, jeżeli któryś z lekarzy zachorował, bo też chorowaliśmy na COVID, przyjęliśmy ponad 200% więcej pacjentów.
A mówicie, że najbardziej brakuje lekarzy.
Tylko, brakuje
to jest problem,
lekarzy,
którego nie da się rozwiązać z dnia na dzień, jeśli chodzi o stworzenie dodatkowej kadry medycznej.
W województwie małopolskim jako konsultant mam kilkanaście miejsc, jeżeli chodzi o miejsca rezydenckie dla młodych lekarzy, a w tamtym roku zgłosiła się jedna czy dwie osoby, jedna się przeniosła i w tym roku zgłosiły się raptem trzy osoby.
To dlaczego młodzi lekarze nie chcą być onkologami?
No przede wszystkim to trzeba by się zapytać młodych lekarzy, bo ja
no
już
jasne,
jestem
pani,
starym lekarzem.
No, pani patrząc
natomiast
na to na pewno się zastanawia i próbuje zrozumieć dlaczego.
Specjalizacja onkologii klinicznej jest specjalizacją, jak pan się domyśla, ciężką. Jest to też specjalizacja smutna, mówię to oczywiście w cudzysłowie, dlatego że my stykamy się codziennie z ludźmi, którzy są śmiertelnie chorzy. I tutaj oczywiście dostrzegamy sukces nowoczesnych terapii, to, że możemy wydłużyć pacjentom, cały czas to powtarzam, czas do progresji i czas całkowitego przeżycia. Niemniej jednak dla nas by było najlepiej, tak jak w innych specjalnościach, pacjenta wyleczyć i później tylko ewentualnie skontrolować. A my leczymy czasami wiele, wiele lat i ta specjalizacja też jest obciążająca dla lekarza. Dlatego, że jak pan się domyśla, lecząc pacjenta wiele lat, my się z tym pacjentem wiążemy. Znamy jego sytuację rodzinną i później, kiedy przechodzi ten okres, kiedy nasze możliwości onkologicznego leczenia się kończą, my musimy takiemu pacjentowi powiedzieć, że więcej możliwości leczenia nie mamy. I to nie jest łatwe.
No i problemy kadrowe, jak pani powiedziała, dotyczą nie tylko lekarzy, ale też pielęgniarek. I pandemia te problemy pogłębiła z tego, co słyszę i co czytam, no bo część waszych pielęgniarek w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie po prostu odeszła na emeryturę, na którą już wcześniej mogłaby odejść, ale pandemia do tego je, nie wiem, czy zachęciła, czy zmusiła.
Myślę, że no, to jest od dawna wiadomo, że jeżeli chodzi o kadrę i lekarską, i pielęgniarską, zwłaszcza kadrę specjalistyczną, ta średnia wieku no, jest już, że tak powiem, zaawansowana i nasze pielęgniarki, które przechodzą w stan spoczynku na emeryturę, mimo propozycji, żeby zostały, one też mogą być zmęczone tyle lat pracy, pracując w oddziale ciężkim, gdzie są śmiertelnie chorzy pacjenci, nie przedłużyły. Chcą po prostu, myślę, że też odpocząć. No, wszyscy kiedyś dojdziemy do tego wieku emerytalnego.
Dyrektor waszego szpitala, Marcin Jędrzychowski, prosi pacjentów o wyrozumiałość, a do tych, którzy czują, że no, nie poświęcono im wystarczająco dużo czasu i uwagi, mówi tak, to nie dlatego, że ktoś pił kawę, że jest zła organizacja, ale dlatego, że jesteśmy na granicy, a inne ośrodki mogłyby robić więcej, ale nie robią. No, to brzmi trochę jak wyrzut, jak zarzut wobec kolegów w innych szpitalach.
No tu się trzeba zapytać pana dyrektora, co miał na myśli. Chodziło nam głównie o taki przekaz, że wydłużyliśmy podawanie dziennej chemioterapii po południu i czasami pacjent z oddziału dziennej chemioterapii wychodzi po 20. Proszę sobie też wyobrazić, że taki pacjent, jeżeli przychodzi rano, ja czasami czytałam wywiady z pacjentami onkologicznymi, z osobami medialnymi, które mówiły, że przychodziły o godzinie 8 rano, a wychodziły o 20. To wynika z tego, że rano pacjent przychodzi do chemioterapii dziennej, ma pobraną krew, my czekamy na wyniki tej krwi, następnie lekarz musi takiego pacjenta zobaczyć, zaordynować chemioterapię, obliczyć stawki, wysłać tą receptę, żeby można było przygotować cytostatyki i następnie pielęgniarki podłączają. Czasami trwa to 10-12 godzin, to jest chemioterapia w trybie jednodniowym, która dla pacjenci wolą tą chemioterapię czasami otrzymać w trybie jednodniowym, jeżeli się ją da, ale zajmuje to cały dzień. Oczywiście mogą się zdarzać w tym czasie powikłania, w trakcie wlewu chemioterapii. Podajemy premedykację, dodatkowe leki, może się to wydłużyć. Czasami nasi pacjenci wychodzą o 21, a nawet o 22. Stąd ten apel był też o zrozumienie, że to nie wynika ze złej organizacji, ale z tego, że tak jak powiedział pan profesor Wysocki, staramy się przyjąć wszystkich pacjentów na bieżąco i wydłużamy coraz bardziej nasz czas pracy. No w pewnym momencie tego już dłużej wydłużyć się nie da. Dzień jest jaki dzień i doba ma 24 godziny.
Jasne, ale pani jako małopolska konsultant w dziedzinie onkologii, jak rozumiem, przygląda się też temu, jak to wygląda w innych szpitalach w regionie. To rzeczywiście jest tak, że wy ciężko pracujecie, a w innych placówkach to tak nie działa i można by zrobić lepiej, więcej?
No proszę pana, panie redaktorze, ostatnio się dowiedziałam, że w jednej placówce w Małopolsce brakuje lekarzy onkologów, bo jeden lekarz poszedł już na emeryturę, lekarka, która tam była, przeniosła się do innego ośrodka i nie da się tak na bieżąco zapewnić tego. Więc nawet jak gdybyśmy chcieli przekierować pacjentów do innych ośrodków, to tam te ośrodki też są obciążone. Przez moment były zawirowania w jednym z dużych ośrodków w tamtym roku, jeżeli chodzi o Kraków, gdzie część lekarzy odeszła z pracy. Nie będę się wypowiadać na kwestie personalne, mogę się wypowiadać na temat kwestii merytorycznych. I proszę pamiętać, że jeżeli pacjent zaczyna diagnostykę i zaczyna według karty DILO pełen staging, że tak powiem, badania obrazowe w szpitalu, to on tak jakby czuje się, no nie wiem, przywiązany, zobowiązany, jakoś związany z tym szpitalem, więc dalsze leczenie też chce w tym szpitalu. Dlatego mamy takie czasami sytuacje, że mamy pacjentów z województwa podkarpackiego, z województwa lubelskiego, z innych województw ościennych, którzy zaczęli leczenie w szpitalu i jak proponujemy, żeby jednak może leczenie systemowe, czy chemioterapię, czy immunoterapię, czy radioterapię w innych ośrodkach w swoim województwie, to ci pacjenci jednak chcą przyjeżdżać. Stąd też informujemy, że czasami no, nie jesteśmy w stanie przyjąć wszystkich.
A propos diagnostyki, na którą pani zwróciła uwagę, dziś profesor Elżbieta Starosławska z Lublina mówiła o tym, że trzeba zwiększyć efektywność diagnostyki, bo jej zdaniem no, jest kłopot. Jest tak, że ta diagnostyka, która jest wykonywana poza systemem onkologicznym, no, często pozostawia wiele do życzenia i tak naprawdę trzeba zaczynać badania od początku, kiedy pacjent trafia już do onkologów. Pani widzi taki problem nieefektywnej, wątpliwej jakości diagnostyki pacjentów onkologicznych wcześniej zrobionej?
Na tym, że czasami pacjenci zgłaszają się do gabinetów, mają robione USG piersi. Przepraszam, że tak wracam do raka piersi, ale to jest największa grupa pacjentek, którą leczę. I okazuje się, że pacjentka ma jakąś nie do końca zweryfikowaną zmianę w piersi, która została wykryta w badaniu USG. Więc ta pacjentka została przekierowana na mamografię, czekała na mamografię. Później po mamografii trzeba wykonać biopsję, żeby zweryfikować, czy to jest zmiana nowotworowa i czy to jest nowotwór o charakterze łagodnym czy złośliwym. To wszystko wydłuża się w czasie. Zgadzam się z panią profesor, że jednak ta diagnostyka i na tym to miała na celu karta DILO. No oczywiście ubiegły rok w związku z pandemią, która dotyczyła całego świata, prawda? To wszystko troszeczkę się poprzesuwało w czasie i rozbiegu.
No tak, mamy kartę DILO, mamy krajową sieć onkologiczną, która ma pomagać, zarządzać pacjentami, w tym poruszaniu się po systemie pomagać. To są jakieś miejsca, które należy pilnie zmienić, pilnie poprawić, szczególnie teraz, kiedy no, zmagamy się z problemami kolejek jeszcze większych po pandemii?
O Od wielu lat jako onkolodzy cały czas powtarzamy, że przede wszystkim należy położyć nacisk na profilaktykę i wczesne wykrywanie. Panie redaktorze, mamy 3 programy, jeżeli chodzi o screening onkologiczny. Screening wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, screening wczesnego wykrywania raka piersi, mamografia w tym jest wykonywana i screening wczesnego wykrywania raka jelita grubego. Proszę sobie wyobrazić, że screening ma sens wtedy, kiedy zbadane jest 70% zdrowia populacji, to się przełoży na spadek wskaźnika umieralności. A na przykład w przypadku raka jelita grubego zgłaszalność na badanie w ramach screeningu jest na poziomie 10-12%. Lepiej jest w raku piersi, bo w województwie małopolskim to jest ponad 40%. My cały czas tłumaczymy, że większą nacisk, jak największy, należy położyć na informacje i jednak profilaktykę i to wczesne wykrywanie. W przypadku niektórych nowotworów wczesne wykrycie, radykalne zoperowanie wystarczy. Nie trzeba później już leczenia uzupełniającego.
A warto robić testy genetyczne właśnie w związku z nowotworami?
To zależy, jakie testy genetyczne i to jest już, że tak powiem, odrębna, chyba na odrębne spotkanie. Dlatego, że ja spotykam się z taką sytuacją, że pacjenci zdrowi, którzy nie mają robionych żadnych badań, nagle wykonują sobie, nie wiem skąd wpadają na taki pomysł, badania markerów nowotworowych. To, co ostatnio prowadziłam dyskusję z pacjentką, która się do nas zadzwoniła na klinikę. Nie ma rozpoznania choroby nowotworowej, ale ma podwyższone markery nowotworowe. Wykonała badania obrazowe i nie ma nigdzie nowotworu. Bardzo tymi markerami się martwi. To nie na tym polega, żeby robić markery nowotworowe u zdrowej osoby, dlatego że część społeczeństwa, osoby zdrowe mogą mieć markery nowotworowe podwyższone. Całą diagnostykę, jeżeli chodzi o badania genetyczne, ja jak najbardziej się zgadzam. Jeżeli mówimy o mutacji BRCA1, BRCA2, jeżeli takie występują nowotwory w rodzinie od pokoleń, jeżeli chodzi o raka piersi.
Związane z rakiem piersi. Mhm. A czy zmiana stylu życia naprawdę może obniżyć ryzyko nowotworu o kilkadziesiąt procent, 40% na przykład?
Oczywiście tak. I na to są udowodnione duże badania i metaanalizy przeprowadzone, że prawidłowe utrzymanie wagi ciała, zwłaszcza u pacjentek w okresie około i pomenopauzalnym, aktywność fizyczna, obniżenie spożycia alkoholu, papierosów, jest to jeden z czynników profilaktycznych, które zmniejszają znacznie ryzyko zachorowania na nowotwory. Cały czas spodziewamy się, że po wprowadzeniu zakazu palenia w miejscach publicznych, o które jako onkolodzy wiele lat walczyliśmy, będzie spadek obniżania zachorowania na nowotwory płuc.
Pani doktor, widzi Pani zmianę w podejściu pacjentów do lekarzy, w podejściu rodzin pacjentów do Was, lekarzy, taką zmianę, którą przyniosła pandemia?
To zadał mi Pan trudne bardzo pytanie. Wie Pan co, no ja pracuję z pacjentami ciężko chorymi i w momencie, kiedy czasami muszę pacjentowi powiedzieć, że nie mam już więcej możliwości leczenia i wyczerpały się moje możliwości i dalsze leczenie będzie leczeniem w hospicjum domowym albo w opiece paliatywnej, to myślę, że poinformowanie pacjenta o takim zakończeniu jest ciężkie zarówno dla pacjenta, jak i dla rodziny.
Doktor.
Na pewno... Spotykam się oczywiście z bardzo miłymi gestami ze strony pacjentów, kiedy to po zakończonym wieloletnim leczeniu dziękują za te kilka, czasami kilkanaście lat, ale też spotykam się z sytuacjami, kiedy pacjenci są bardzo rozgoryczeni i rodziny też.
Doktor Joanna Strep ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, bardzo, bardzo dziękuję. Marcin
dziękuję
Zaborski, do zobaczenia.
Dziękuję.